Dobry Państwu, nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH i mam dzisiaj przyjemność zaprosić Państwa na piąte już spotkanie z cyklu Rozmów o etyce, cyklu poświęconego przybliżeniu tej tematyki i pracownikom SGH, ale także wszystkim zainteresowanym. Moim gościem dzisiaj jest pan rektor profesor Piotr Wachowiak. Bardzo dziękuję panie rektorze, że zgodził się pan wziąć udział w naszej rozmowie. Proszę Państwa, nasze spotkanie zaplanowane jest dzisiaj wyjątkowo do godziny 15. Po wysłuchaniu około 40-minutowej rozmowy zaproszę Państwa do zadawania pytań panu rektorowi. Można je na bieżąco zadawać na czacie. Pan rektor odpowie na nie pod koniec naszego spotkania. Nasze spotkanie jest nagrywane, możecie Państwo je obejrzeć już na kanale SGH. Będzie docelowo na nowej stronie SGH zawieszone w zakładce poświęconej etyce. Panie rektorze, grudzień jest bardzo szczególnym miesiącem dla etyki na SGH. W grudniu 2018 roku powołany został zespół do spraw etyki, który koordynował proces opracowania kodeksu na naszej uczelni. W grudniu, rok później, w 2019 roku, uchwałą Senatu przyjęto kodeks etyki na SGH. Dlatego też w grudniu rozpoczynamy minicykl poświęcony kluczowym wartościom SGH. Pierwsza z tych wartości, profesjonalizm, została zdefiniowana jako oparte na ciągłym rozwoju wysokiej jakości odpowiedzialne działanie. Chciałabym, żebyśmy tę wartość rozpatrzyli z punktu widzenia charakterystycznych dla naszej uczelni. Co oznacza zatem profesjonalizm dla SGH jako organizacji?
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za przypomnienie, jak tworzyliśmy ten kodeks etyki, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad kodeksem etyki. Bardzo tutaj duże zasługi, jeżeli chodzi o kodeks etyki, ma i pan profesor Grzegorz Szulczewski i właśnie pani doktor Ewa Jastrzębska, bo z tymi dwoma osobami, jeszcze z panią Anią, zaczęliśmy właśnie rozmawiać na temat etyki, rozmawiać na temat tego, że kodeks etyki będzie takim właściwym kodeksem na naszej uczelni. Natomiast jeżeli chodzi o ten profesjonalizm, to wspomniane, to rozumianie, o którym też długo dyskutowaliśmy, bo przecież najdłuższe dyskusje to były, jakie wartości mają być, prawda, 5 tych kluczowych wartości, a potem dopiero zaczęła się prawdziwa dyskusja, jak my rozumiemy te wartości. I myślę, że akurat ten profesjonalizm jest bardzo dobrze zdefiniowane zresztą jak pozostałe wartości, czyli właśnie to oparte na ciągłym rozwoju, czyli tutaj trzeba podkreślić pewne kwestie. Ciągły rozwój, czyli my musimy podchodzić z pokorą do tego, co robimy. Nie myśleć, że robimy to najlepiej, że musimy się zastanawiać, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. No, a żeby było jeszcze lepiej, to powinniśmy się ciągle rozwijać. Jak będziemy się ciągle rozwijać, to też drugi element tego podejścia, ta wysoka jakość. A więc staramy się robić to, co robimy w każdym obszarze działania naszej uczelni jak najlepiej. Jak najlepiej potrafimy, wykorzystując nasze odpowiednie kompetencje. Ale według mnie trzeci element tego podejścia jest najważniejszy, a mianowicie odpowiedzialne działanie. Czyli takie działanie z poczuciem, że robimy pewne rzeczy, postępujemy w pewien sposób dla dobra innych, dbając o innych i zauważając potrzeby i oczekiwania całej społeczności akademickiej, innych osób na akurat tutaj na naszej uczelni. Po prostu w każdym naszym aspekcie powinniśmy być jak najbardziej profesjonalni. Podejmować działania w oparciu o wiedzę, w oparciu o pewne doświadczenie życiowe, które uważam, że też jest bardzo ważne. Ale najważniejsze jest to, że powinniśmy zawsze być, człowiekiem. No i to, co wielokrotnie podkreślał profesor Władysław Bartoszewski, przepraszam, że jeżeli nie wiesz, jak masz się zachować, to zachowaj się porządnie, prawda, bo to się opłaca.
Panie rektorze, to te liczne akredytacje, które dostajemy, te liczne rankingi, które przodujemy, to jak najbardziej potwierdzają właśnie tą naszą wartość dążenia do wysokiej jakości. A to, że staramy się działać odpowiedzialnie na rzecz otoczenia, to wyrazem tego może być chociażby ta strategia społecznej odpowiedzialności uczelni, którą przyjęliśmy, czy fakt, że pan rektor ma tutaj przyjemność już od pewnego czasu być przewodniczącym zespołu do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni działającym przy ministerstwie, prawda?
Tak, to oczywiście są pewne przejawy. Tylko powiem tak, proszę państwa, że papier jest cierpliwy i wszystko wytrzyma. My możemy mieć piękną strategię, możemy mieć piękny kodeks etyki. Natomiast cała sztuka jest to, żebyśmy po pierwsze postępowali zgodnie z tymi wartościami i myślę, że tutaj zasługa jest nas wszystkich, a szczególnie dwóch wymienionych wcześniej osób, że to nie jest, to chyba był nawet pomysł pana profesora Szulczewskiego, z tego co dobrze pamiętam, żeby w tym kodeksie nie było paragrafów. Nie było paragrafów, tylko żeby były pewne zasady i żeby był poradnik, jak te zasady wypełniać. Bo myślę, że jeżeli ten kodeks byśmy ubrali w paragrafy i rozliczali osoby z tych paragrafów, to by niewiele nam dało. Jednak my musimy pokazywać te wartości, które kształtujemy na SGH, a szczególnie dzisiaj mówimy o tym profesjonalizmie, swoim postępowaniem. Ja nie mówię, że ja postępuję idealnie, bo nie ma człowieka, który postępuje idealnie, nie grzeszy na przykład, prawda? Ale stara się w swoim postępowaniu tak postępować, żeby w każdym obszarze no, było widać ten profesjonalizm. Bo proszę zobaczyć jeszcze jedna ważna rzecz, że ten profesjonalizm połączony oczywiście z kompetencjami przyczynia się do tego, że ludzie mają większe do nas zaufanie. Dlatego też, jeżeli chcemy wzbudzać zaufanie, no to po pierwsze musimy być kompetentni, po drugie musimy postępować w sposób jak najbardziej profesjonalny. Więc ja myślę tak, że te dokumenty, o których pani doktor wspomniała, czy ten status, te stanowiska, one są oczywiście ważne, istotne, ale one są przemijające. Natomiast nasz sposób zachowania, profesjonalizm jest zawsze i będziemy albo zapamiętani jako osoby profesjonalne, albo nie. To, co zresztą mówiłem, proszę państwa, w czasie mojego wystąpienia inauguracyjnego, ja chodziłem do liceum imienia Stefanii Sempałowskiej i tam na sztandarze jest bardzo dobry napis, którego od szkoły tyle lat, proszę zobaczyć, a ja go pamiętam, bo skończyłem przecież liceum ładnych kilkadziesiąt lat temu, a napis pamiętam, bo według mnie on już wtedy dla mnie był takim drogowskazem, a napis jest taki: Twą wartością czyny Twe. I to jest rzeczywiście prawda, że naszą wartością są nasze czyny.
Dokładnie, panie profesorze, jedna z kluczowych cech dobrego lidera to spójność i autentyczność. Mówiliśmy o tym, co profesjonalizm znaczy dla naszych uczelni.
Jak już mówimy o spójność, tak, i autentyczność, tak, ale jeszcze jedna ważna cecha, o której, proszę państwa, cały czas niektórzy zapominają. Pokora. I jeszcze raz pokora.
Wszystkich nie wymieniłam, panie rektorze, chciałam tylko nawiązać, że to jest ważne dla przywództwa.
Ale ta pokora jest bardzo ważna, jak mówimy o etyce.
Tak. Odnosząc, panie rektorze, wartość profesjonalizm do naszych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, na jakie aspekty by pan rektor przede wszystkim zwrócił uwagę w kontekście właśnie wartości profesjonalizmu? Jak oni powinni tą wartość realizować w swojej codziennej pracy?
Znaczy, ja powiem tak, w liczbie mnogiej, jak my powinniśmy to robić, bo ja
jak my, tak.
Jak my powinniśmy to robić. Ja nie jestem tutaj nauczycielem, ja jestem tutaj w społeczności, prawda? Akurat mam taką, że przez chwilę dowodzę. Jak my powinniśmy robić, a mianowicie i to jest, proszę państwa, problem, który widać w pandemii. Dlaczego część społeczeństwa nie wierzy w badania naukowe? Chociażby te badania dotyczące szczepień, prawda? No przecież większość badań naukowych dotyczących szczepień jest przekonywująca, że szczepienia nie szkodzą, a pomagają. Ale z drugiej strony są badania pseudonaukowe, tak powiem, które pokazują, że szczepienia różne rzeczy powodują. I tu jest bardzo ważne, żeby u nas, żebyśmy my nie robili tych pseudonaukowych badań. Czyli po pierwsze, bardzo ważna jest metodyka prowadzenia badań. Od tego trzeba zacząć, że ta metodyka prowadzenia badań powinna być zgodna ze sztuką prowadzenia badań. Po drugie, pozyskiwanie wiarygodnych informacji do tych badań, prawda? I trzecia bardzo ważna część, a mianowicie część wnioskowa w oparciu o wyniki badań. A na pewno każdy z nas się spotkał z taką sytuacją, że są przedstawione badania, a wnioski na końcu tych badań w ogóle nie wynikają z tych badań, bo badania są zupełnie o czymś innym, a wnioski zupełnie tak, jakby ktoś z kapelusza je wyciągnął. Czyli ja uważam, że tutaj bardzo ważna jest rzetelność wykonywania badań. Bo jakbyśmy wszyscy rzetelnie wykonywali badań, to pewnie teraz by nie było problemu chociażby ze szczepieniami, bo wszyscy by wierzyli w te badania i by się zaszczepili.
No tu docieramy do takiego trudnego tematu, nie tylko wysokiego poziomu badań, ale też wypowiadania się na tematy, na które się znamy, a taką trochę naszą bolączką narodową jest to, że Polacy się znają na każdy temat. Panie rektorze, to tak przy okazji właśnie tych badań dotknę takiego może trudnego tematu, czy profesjonalizm jako kluczowa wartość SGH wpływa także na naszą pracę jako ekspertów zewnętrznych?
Tak. Proszę państwa, dlaczego? Bo ja tu może trochę jeszcze zarządzania. Takim kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji jest wizerunek organizacji. Jeżeli zastanowimy się, kto kształtuje wizerunek organizacji, to jest jedna odpowiedź. Kształtuje wizerunek organizacji pracownik tej organizacji. zatrudniając pracownika do różnych organizacji, zawsze dobra szefowa czy dobry szef powinien mówić: pamiętaj, to ty razem z nami kształtujemy wizerunek firmy. To nie jest tak, że ten wachowiak to jest inny wachowiak, który tutaj siedzi teraz w SGH, a zupełnie inny wachowiak, który jest w domu, a jeszcze inny wachowiak, który jest na imprezie. Nie, to jest ten sam wachowiak i to, co pani doktor powiedziała, ta spójność. Jak nie ma spójności, to znowu jesteśmy mało przekonywujący. Oczywiście każdy z nas ma poglądy, może mieć różne poglądy i to dobrze, że się różnimy, bo przecież też u nas na uczelni mówimy o różnorodności i wykorzystania potencjału z różnorodności. Ale każde nasze poglądy muszą być w sposób racjonalny, obiektywny, uzasadniony. I to, co pani doktor powiedziała, jest bardzo ważne i bardzo istotne, że powinniśmy się wypowiadać na tematy, na których się znamy. A proszę zobaczyć, szczególnie my, jako Polacy w naszym społeczeństwie, znamy się i na chorobach, i na polityce, i na sporcie, i jeszcze na różnych rzeczach, prawda? To teraz każdy z nas, kto się interesuje piłką nożną i sobie, co się w Legii dzieje, prawda, że spadła na ostatnie miejsce, to każdy z nas by mógł być teraz trenerem i poradzić, co zrobić, żeby ta Legia wróciła na pierwsze miejsce. Niektórzy mówią o obrócić kolejność, prawda, i wtedy będziemy na pierwszym. Ale żeby się wypowiadać i zajmować się tymi kwestiami, na którymi się znamy. Dlatego na przykład ja się cieszę, że na SGH nie ma takiej tendencji, żebyśmy otwierali różne wydziały niezwiązane z naszymi kompetencjami. I tak SGH kojarzy się, prawda, z pewnymi obszarami i w tych obszarach jesteśmy specjalistami.
Tego, co mówi pan rektor, chciałabym to podkreślić, proszę państwa, że te wszystkie wartości kluczowe są ze sobą powiązane. To nie jest tak, że możemy je oderwać, bo pan rektor mówił o tym, że nasze zachowanie w COVID-zie, to, że się nie szczepimy, trochę się przekłada na cały dobrobyt społeczności naszej uczelni, prawda? Bo jeżeli jesteśmy niezaszczepiani, to narażamy innych na ryzyko, więc to jest takie podejście myślenia o dobrze ogółu. To, że naszą pracą ekspercką naruszamy wizerunek naszej uczelni, to też się wpisuje w tą naszą wartość dotyczącą współpracy. Do profesjonalizmu, proszę państwa, jeszcze chciałam podkreślić, że w kodeksie jest zapisane, że jesteśmy odpowiedzialni za skutki naszych decyzji i działań wobec uczelni i jej otoczenia. I to w kontekście właśnie tego bycia ekspertem zewnętrznym, to co mówił pan rektor, jest niezwykle ważne. Panie rektorze, a to tak już przechodząc od wizji na całą uczelnię, na pracowników.
Mogę jeszcze.
Jasne, oczywiście.
Bo to jest ważne. Ważna też, proszę państwa, jest nasza ocena. I podam przykład z tymi szczepieniami. Jedna osoba z naszego grona trafiła na kwarantannę. No i jak trafiła na kwarantannę, to znaczy, co proszę państwa, że nie jest zaszczepiona. No i niestety niektórzy zaczęli mieć do niej pretensje. Była to osoba u mnie na takiej bardzo szczerej rozmowie i powiedziała, i nawet to uzasadniała, że ma naprawdę bardzo duże przeciwwskazania lekarskie do tego, żeby się zaszczepić. Jej mąż tutaj, czy żona, żeby nie zdradzać, się zaszczepił. Ta osoba się druga zaszczepiła, ona nie, też są z tego wynikają pewne problemy. Czyli my To jest też ważne, uogólniając w ogóle, że my nie możemy oceniać tylko na podstawie postępowania danej osoby, bo my naprawdę możemy komuś zrobić wielką, wielką, wielką krzywdę, że jednak my powinniśmy, jeżeli już docierać do pewnych informacji i dopiero na bazie tych wiarygodnych informacji oceniać postępowanie drugiej osoby i też umiejąc się wczuć w daną sytuację.
No to dochodzimy do transparentności, która jest niezwykle ważna dla odpowiedzialnej uczelni i komunikacji, to drugi ważny aspekt. Panie dyrektorze, to powiedzieliśmy sobie o uczelni jako takiej, o pracownikach badawczych i dydaktycznych. Teraz chciałabym przejść do kwestii ważnej, kwestii dotyczącej naszej administracji. Pan rektor miał tą wyjątkową okazję, żeby patrzeć na tą administrację no, takiej drugiej strony, nieznanej przeciętnemu pracownikowi naukowemu czy dydaktycznemu. Był pan rektor kanclerzem. I gdyby pan rektor teraz spróbował w odniesieniu do tej grupy pracowników powiedzieć, na co należałoby przede wszystkim zwrócić, jak należałoby rozumieć tą wartość profesjonalizmu?
Znaczy tak, to zacznę rzeczywiście, bo miałem okazję, zresztą cały czas mam okazję współpracować z administracją, ale kiedyś bliżej. Uważam tak. Zresztą to cały czas podkreślam, że my nie doceniamy pracy administracji. Że my bez administracji tutaj byśmy zginęli marnie wszyscy. To jest po pierwsze docenianie pracy administracji. Po drugie, pracownik administracyjny jest takim samym pracownikiem jak profesor, jak doktor, jak magister. Nie ma żadnej różnicy w traktowaniu pracowników administracyjnych. W ogóle ja nie lubię, proszę Państwa, tego podziału na pracownicy administracyjni i pracownicy naukowi czy dydaktyczni. My jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy pracownikami. Każdy pracownik jest tutaj bardzo ważny, bardzo istotny. Natomiast wracając do pytania pani doktor, no to też właśnie ten profesjonalizm w wykonywaniu pracy tej wspierającej. Ale trzeba uświadomić wszystkim pracownikom administracyjnym, jak już tak mówimy, że ta praca wspierająca jest pracą bardzo istotną. Nie ma pracy gorszej, pracy lepszej, bo każda praca dla uczelni jest bardzo ważna i bardzo istotna i każdy ma zadanie do wykonania i żeby starał się to zadanie wykonać jak najlepiej. Tutaj profesjonalizm i zaangażowanie, ale my musimy też stworzyć odpowiednie warunki dla pracowników, prawda? Dlatego ta decyzja, która została przeze mnie podjęta, żeby w pierwszym kwartale przyszłego roku przeprowadzić pierwsze badanie satysfakcji pracowników z pracy. Bo ja uważam, że to jest jedno z ważniejszych badań, bo wtedy będziemy widzieli, proszę Państwa, jak jesteśmy usatysfakcjonowani z pracy, na co zwracamy uwagę, co oceniamy negatywnie i na podstawie tego będziemy mogli sformułować pewne wnioski, żeby jeszcze nasi pracownicy byli bardziej usatysfakcjonowani. Jeżeli wymagamy od innych czegoś, to przede wszystkim powinniśmy wymagać tego od siebie. To jest prosta zasada, która powinna być spełniona.
Bardzo dziękuję. Panie rektorze, tak już takie ostatnie pytanie, zanim oddam głos naszym słuchaczom. Był pan rektor jednym z ojców pomysłu, żeby wprowadzić na SGH kodeks etyki. Pan profesor Szulczewski jako filozof...
No, i matka.
Tak, tak. I wiadomo, że sukces ma wielu ojców i wiele matek, ale jednym właśnie z ojców był pan rektor. I dlaczego pan rektor uważał, że jest to ważne? I jak pan rektor widzi rolę kodeksu etycznego na uczelni wyższej?
To jest bardzo ważne. Nie, w ogóle w każdej organizacji, a tym bardziej w wyższej uczelni, bo my mamy dawać przykład innym, przede wszystkim dawać przykład studentom, doktorantom, prawda, ale i innym interesariuszom kluczowym. Przecież integruje się społeczność, czy danej organizacji, czy firmy, czy uczelni wokół właśnie wartości. Taka bardzo ciekawa książka, zresztą naszego absolwenta, pierwszego prezesa mBanku, pana Lachowskiego, Droga ważniejsza niż cel, prawda? Właśnie Sławomir Lachowski pokazuje tam, jak on budował wartości, prawda? Jak on powodował, żeby te wartości były realizowane. I znowu właśnie to powiedzenie, że droga ważniejsza jest niż cel. Bo my możemy przemierzyć albo drogę samemu i albo do niej dojdziemy, albo nie dojdziemy, albo drogę otoczeni osobami kompetentnymi, osobami, które będą nas wspierać. I to jest bardzo ważne, bo często, proszę Państwa, mówi się, co może wydawać się dziwną sytuacją, że prezes jest bardzo osobą samotną. Ale nie będzie prezes osobą samotną, jeżeli właśnie dla niego ta droga będzie ważniejsza niż cel. I ja mam takie szczęście w życiu i za to bardzo dziękuję, że ja zmierzam tą drogę nie samotnie, tylko zawsze z osobami, które kompetentnymi, które mi wspierają i mi doradzają. I my musimy wiedzieć, jakie są wartości, co dla nas jest najważniejsze, jak mamy postępować. Dlatego ta koncentracja wokół wartości jest tutaj dla mnie bardzo istotna. No, dlatego tutaj i zwróciłem się i do pana profesora, i do pani doktor, żebyśmy zaczęli pracować nad tym kodeksem etyki, żeby rzeczywiście na naszej uczelni był. I on, proszę zobaczyć, w tej naszej skomplikowanej rzeczywistości, on nam teraz bardzo pomaga, przynajmniej mi bardzo pomaga. Bo ja bardzo często, czy w swoich wypowiedziach, czy w serwisie rektora, czy gdzieś indziej, właśnie powołuje się na te wartości, na te zapisy, które są w kodeksie etyki. A jakby nie było tego, to na co byśmy się powoływali? Autorytetów już nie ma, wartości by nie było.
Kryzys przywództwa wszędzie obserwujemy.
Przywództwa, więc według mnie zostały nam właśnie te wartości. I bardzo.
Tak, to one nam rzeczywiście podpowiadają, tak jak pan profesor Szulczewski stał na stanowisku, są takim kompasem i dlatego też nasz kodeks ma takie marynistyczne, proszę państwa, akcenty, bo właśnie wartości podpowiadają, w którą stronę powinniśmy się kierować. Panie rektorze, to już ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania w kontekście właśnie etyki, wartości pan rektor jako zarządzający SGH dostrzega?
Znaczy, ja myślę, że tutaj wyzwania są w stosunku do każdej wartości, ale jak mówimy o tym profesjonalizmie, to tu bardzo ważne jest, że tak jest zapis w tym kodeksie nawet, że aspirujemy do bycia liderem w każdym aspekcie naszej działalności. I to myślę, że jest nasze najważniejsze, proszę Państwa, wyzwanie, żebyśmy my, tak jak jest to hasło, kształtujemy SGH, kształtuje liderów, to żebyśmy my sami byli liderami w tych wszystkich, wszystkich obszarach działania. I myślę, że to jest pierwsze takie wyzwanie. A po drugie, też odwołując się do zapisu do kodeksu, a mianowicie podchodzimy twórczo do pojawiających się wyzwań. Czyli tych wyzwań się nie boimy, prawda, tych zmian się nie boimy, ale też chcemy najlepiej te wyzwania jak można wykorzystać dla rozwoju naszej alma mater. No i trzecie wyzwanie, a mianowicie kompetencje. Żebyśmy my byli jak najbardziej kompetentni. Żebyśmy chcieli podnosić te swoje kompetencje. To, co jest tutaj napisane, jak rozumiemy ten profesjonalizm, a mianowicie ciągły rozwój. A nam czasami się albo nie chce się rozwijać, albo już uważamy, że wszystko wiemy, prawda? Ale to nie jest tylko przypadłość nasza, ale to jest przypadłość każdej organizacji, że w pewnym momencie wpadamy w takie samo zachwyt, że już wszystko wiemy i nie będziemy się rozwijać i wcale to nie jest prawdą. No i następna rzecz, o której już mówiliśmy, ale na pewno to jest bardzo ważne, wypowiadamy się na tematy, na których się znamy. Czy to są badania naukowe, czy to są tym bardziej te ekspertyzy, o których mówiliśmy, prawda? Ekspertyza też musi być rzetelna, też musi być poparta dowodami i też musi być zrobiona przez osoby kompetentne, przez fachowców.
Bardzo dziękuję, panie rektorze, za rozmowę. Oddam teraz głos naszym słuchaczom. Nie widzę żadnych pytań na czacie, ale z pewnością pojawią się głosy osób, które się chcą wypowiedzieć. Bardzo proszę, proszę państwa.
Witam serdecznie, bo jakoś nie mogę tego...
Słyszeliśmy.
Ale teraz już chyba nie.
Teraz już pan profesor tutaj.
Panie profesorze, jeżeli nas pan słyszy, to może proszę wyłączyć kamerę, żeby odciążyć nieco łącze.
O, już jest z powrotem.
Jest pan, tak?
Tak.
Dobrze. Bo jakoś przerywało. Przepraszam, ja bym chciał zadać jedno tylko pytanie, bo właśnie zajmujemy się tutaj profesjonalizmem już w praktyce. Więc bardzo by mnie interesowało, czy rektor, czy konferencja rektorów zajmie jakieś stanowisko w sprawie obowiązkowych szczepień ewentualnych dla pracowników uczelni. Dlaczego? Bo chodzi o coś takiego, żeby uprzedzić może w jakiś sposób no, jakieś zarządzenie, które by nagle przyszło i byśmy stanęli właśnie przed tym problemem. Czy pan rektor uważa, że należałoby tą kwestię w jakiś sposób poruszyć, czy zostawić ją tak jak teraz jest, bo to szczepienie jest dobrowolne. No i nieraz te konsekwencje no, mogą być trudne dla zarówno grup studenckich, jak i innych pracowników. Jest to bardzo taki oczywiście temat wielowątkowy i no właśnie tutaj to myślenie etyczne musi się włączyć, bo trzeba wszystkie elementy wyważyć, żeby nie naruszyć jakiejś zwartości, które sami deklarujemy w kodeksie i w swojej pracy. Proszę bardzo.
Znaczy tak, ja wiem, że zawsze mogę liczyć na pana profesora Szulczewskiego od czasów moich studiów, bo miałem zajęcia z panem profesorem, zresztą znakomite, dlatego że mnie zwolnił z egzaminu, no to w ogóle były znakomite i do dzisiaj to pamiętam. Natomiast to pytanie jest pytaniem w zasadzie, ja bym mógł odbić piłeczkę do filozofa, bo pytanie jest bardzo trudne natury właśnie etycznej, filozoficznej. Natomiast ja powiem jako prosty menadżer, bo teraz taką funkcję zajmuję. Oczywiście, jeżeli, proszę Państwa, nie przekonują profesorowie medycyny, chociażby teraz powołałem zespół do spraw COVID-u, dlatego, bo ja nie jestem znawcą, prawda? Ja mogę mówić o zarządzaniu, a nie o leczeniu osób i uważam, że to był bardzo dobra moja decyzja. I jeżeli oni mówią, że szczepienia są bardzo ważne, że ratują życie nie tylko nasze, ale ratują życie drugiej osoby i osoby niezaszczepione narażają innych na to, że mogą umrzeć na przykład albo ciężko zachorować. I wiedząc o wolności, wolności wypowiedzi, wolności postępowania i tak dalej, to ja może mnie tu pan profesor zruga, ale ja nie mam w tym momencie dylematów etycznych. Jeżeli to by ode mnie zależało, ja bym wprowadził obowiązkowe szczepienie. Tak samo jak obowiązkowo się szczepi dzieci, nie wiem, na odrę, na ospę, na inne. To nie ma żadnej różnicy. Jeżeli to ma być zagwarantować bezpieczeństwo innych, ja nie mówię sobie, bo jak ktoś chce umrzeć, to ma właśnie własny wybór, prawda? Możemy dyskutować znowu od strony etycznej, filozoficznej, czy ma taki wybór, czy sam może sobie się pozbawić życia, no ale to jest znowu temat do dyskusji. Natomiast nikt z nas nie może pozbawiać życia, czy narażać na chorobę ciężką innych osób. I dlatego ja, tak jak mówię, ja akurat tutaj, ale mówię jako prosty menadżer, a nie filozof, nie miałbym tutaj dylematów etycznych. Jakby to ode mnie zależało, bym wprowadził, żeby szczepienia były obowiązkowe i wtedy byśmy szybko skończyli z pandemią. Czy w miarę?
Proszę Państwa, zachęcam. Proszę się nie krępować. Mogę wyłączyć nagrywanie. Pojawia się tutaj na czacie wypowiedź. Panie rektorze, może przeczytam, bo nie wszyscy mogli dołączyć za pomocą może programu, może na telefonie. W kontekście naszej dyskusji chciałabym zapytać o wymiar praktyczny. Kodeks etyki już mamy. Staramy się propagować wartości WSGH. A co, jeśli ktoś nie respektuje wartości? Jakie mogą być, czy powinny być, wymierne skutki takiego braku respektowania zasad i wartości?
To jest bardzo dobre pytanie, pani doktor. Po to, proszę Państwa, mamy wspaniałą rzeczniczkę do spraw etyki, która podkreśla, i to podkreślam zawsze, i nawet jak ktoś pisze do mnie, proszę Państwa, rzecznik etyki w ogóle nie jest zależny od dyrektora. Dlatego my wiele dyskutowaliśmy na temat rzecznika, kim ma być i jak ma być wybrany i dlatego to są wybory powszechne. Właśnie wybory powszechne, żeby rektor nie miał żadnego wpływu na rzecznika do spraw etyki. Mamy po drugie doskonałą komisję do spraw etyki, którą kieruje pan profesor. też niezależną od rektora. Jeżeli widzimy, proszę Państwa, że ktoś jest, narusza kodeks etyki, to trzeba to zgłaszać właśnie rzecznikowi. Rzecznik jak będzie uważał, że jest naruszenie kodeksu, to kieruje to do komisji. Komisja to ocenia. Jeżeli są wnioski, to te wnioski są kierowane do rektora i wtedy rektor podejmuje odpowiednie decyzje. Ja chciałem wyraźnie powiedzieć, że ten kodeks to nie jest tylko dokument, który ma stać na półce. On ma być przestrzegany przez nas wszystkich. Oczywiście, proszę Państwa, też jestem osobą racjonalną i też przecież ja nie mogę powiedzieć, bo bym pewnie skłamał, że ja każdy punkt kodeksu etyki przestrzegam i w ogóle jestem idealny. Nie, nie ma osób idealnych. Natomiast staramy się te zapisy kodeksu etyki przestrzegać, wartości, albo się poprawiać, no bo każdy z nas błądzi, prawda? I to jest też ludzkie, że błądzimy, ale zawsze można się naprawić, a właśnie po to jest rzecznik, po to jest komisja, że jak stwierdzą, że coś jest źle, to trzeba powiedzieć danej osobie i żeby zmieniła postępowanie.
Proszę Państwa, to ja tak uzupełniając to, co powiedział Pan Rektor, chciałam powiedzieć, że wpływają do rzeczniczki etyki sprawy. Zostały już pierwsze rozpatrzone. Zdarzyło się tak, że ktoś naruszył kodeks, więc ta procedura zgłoszeń jak najbardziej działa. Jeżeli Państwo czujecie, widzicie, że te wartości są naruszane, to bardzo zapraszam do kontaktu. Proszę Państwa, to jeszcze...
Przepraszam bardzo, bo proszę Państwa, myślę, że pewne rozwiązania na naszej uczelni są dobre, tak jak mówimy jeszcze o kodeksie etyki, ale mamy też, proszę Państwa, jeszcze znakomitego mediatora, który służy do rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. A mianowicie pan profesor Klot, który nie jest zaangażowany, akurat dobrze, że jest już na emeryturze i pracuje u nas właśnie na 1/3 etatu, co gwarantuje też obiektywizm jego, no i jest osobą bardzo, bardzo kompetentną, prawda? Mamy też pełnomocnika do spraw równego traktowania. Jest przygotowywana teraz polityka równego traktowania, więc myślę, że tu rzeczywiście na to zwracamy szczególną uwagę i że nie jest to tylko i wyłącznie na papierze, ale że wdrażamy to w życie.
Proszę Państwa, uzupełniając to, co mówi Pan Rektor, ja jeszcze dodam, że planowane są w przyszłym roku szkolenia antydyskryminacyjne i antymobbingowe dla naszych pracowników, bo na SGH również funkcjonuje wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa i wszelkie tego rodzaju przypadki zachęcam do zgłaszania zapisaną w niej procedurze.
No już powiem pani doktor i państwu, że już szkolenia ruszyły i zaczęliśmy od rektora, prorektorów, dziekanów, czyli osób funkcyjnych, a w przyszłym roku już będą inne osoby szkolone, czyli zaczęliśmy po prostu od siebie.
Proszę Państwa, zachęcam. Okazja do porozmawiania z rektorem o wartościach. Bardzo może, proszę, widzę już jakąś łapkę.
Nie ostatnia, ale o wartościach.
Okazja. Mam nadzieję, panie rektorze. Łapkę widziałam przez chwilę. Bardzo proszę zabrać głos. Zapraszam. Widzę, kto podnosi, więc pan bardzo Piotr, proszę.
Pan Piotr.
Panie Piotrze.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu, dzień dobry Ewo. I akurat bardzo ciekawa dyskusja i z ogromną radością i taką z taką uwagą przysługuje się niej, dlatego, ponieważ jesteśmy tutaj pewnie państwo, część z państwa wie, na pewno wie o tym pan rektor i wie o tym Ewa, że jesteśmy bezpośrednio po badaniu pracowników i studentów z zakresu wdrażania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności uczelni. Badanie się dosłownie tydzień temu skończyło. Otrzymaliśmy je, to było badanie przygotowane przez Komisję Rektorską do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której przewodniczącą jest pani profesor Halina Brdulak. Badanie zostało przeprowadzone na dość dużej grupie respondentów i taka ciekawostka, o której pewnie Ewa wiesz, bo myślę, że te wyniki dotyczące części, uśmiechasz się, ale wiem, że wiesz, że te wyniki dotyczące części etycznej są w sumie pozytywne, aczkolwiek dziwny jest dla mnie jeden wynik, o którym chciałbym teraz powiedzieć, bo nie będę wchodził w szczegóły, ale jedno z pytań brzmiało dotyczące jakby zastosowania w codziennej pracy kodeksu etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Otworzyłem sobie właśnie ten slajd z wynikami, który będzie jutro zresztą na naszej komisji omawiany, że prawie połowa respondentów, ponad 40%, wskazało taką odpowiedź, która była w ankiecie, że miałem okazję przejrzeć ten dokument, ale nie korzystam z niego na co dzień. A przecież jakby bycie profesjonalnym, uczciwym, mówienie prawdy, okazywanie drugiemu szacunku czy współpraca z innymi, no to jest, wydaje się, rzeczą naturalną, że nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego dokumentu, a mimo wszystko część osób wskazała, że z tego dokumentu po prostu przejrzała go, ale nie korzysta w codziennej pracy. I to może bardziej pytanie zarówno do pana rektora, jak i do Ewy w dużej mierze, że może warto byłoby rozważyć jakieś w przyszłym roku takie działania przypominająco promocyjne samego kodeksu etyki. Może zrobienie, nie wiem, tygodnia etyki na SGH, gdzie każdy dzień z 5 dni roboczych byłby poświęcony, na przykład taki pomysł na gorąco mi przyszedł, poświęcony promocji innej wartości z kodeksu etyki. Tego typu działania naprawdę przynoszą, myślę, że fajne i takie rezultaty, które przez ludzi są dobrze odbierane, że to nie jest na zasadzie jakiegoś learningu, szkolenia, tylko zaangażowanie tych ludzi na przykład przez tydzień. Ja bym z przyjemnością i chętnie się włączył w taki projekt i z Ewą, Ewie pomógł, nie wiem, przy realizacji, gdyby oczywiście była wola do tego, ale właśnie taki przyszedł mi pomysł zrobienia takiego tygodnia etyki i poświęcenia właśnie każdego dnia innej wartości z kodeksu. Tak, żeby pracownicy poczuli, że jakby korzystanie z kodeksu etyki to nie jest na zasadzie przejrzenia, a potem tych wartości nie wprowadzam w życie, tylko że my naprawdę się z nimi identyfikujemy. I takie mam przemyślenie właśnie na gorąco po wysłuchaniu całej tej dyskusji i właśnie też obrabianiu dzisiaj, tak mówiąc kolokwialnie, wyników badania, gdzie znaczna część była poświęcona właśnie tematowi kodeksu etyki. Dziękuję.
Piotrze, ja bardzo dziękuję. Ponieważ to jest nagrane, to ja mam, tak powiem, nagrane to, że się operujesz, więc na pewno z tego skorzystam, bo aż się prosi rzeczywiście, że 5 wartości, 5 dni w tygodniu, żeby coś takiego zrobić, niezależnie od tego szkolenia i learningowego, które to jest coś, co mam w planach, ale jak gdyby chciałam też wiedzieć, jakie są potrzeby wynikające z tej ankiety. No i też, proszę państwa, to jest trudny temat, więc szkolenie learningowe, przygotowanie szkolenia poświęconego wartościom, no to trochę czasu zajmuje. Panie rektorze, czy chce pan coś dodać?
Tak, tak, ja uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry. W ogóle chcemy, proszę państwa, zrobić taką, nie chciałbym tego nazywać, że to jest promocja, bo myślę, że to
edukacja.
Jest raczej uświadomienie, bym powiedział tak, uświadomienie jeszcze raz tych wartości, no bo ja wiem, że dużo rzeczy się zwala, proszę państwa, na tą pandemię, ale jednak ta pandemia trochę spowolniła niektóre nasze plany i niektóre działania, ale miejmy nadzieję, że opanujemy tą pandemię, będziemy mogli wrócić znowu na uczelnię i będziemy mogli podjąć już takie działania też uświadamiające, bo bym wolał, żebyśmy uświadamiali niż robili promocję, patrzę tutaj z marketingu, a jest z marketingu panie doktor, to nic nie mogę powiedzieć na temat marketingu, bo jest pani doktor Beata Marciniak, ale no, znaczy kodeks etyki i wartości z całym szacunkiem pani doktor do marketingu, no nie mogłam się kojarzyć z marketingiem.
Proszę Państwa, ja jeszcze bym chciała przypomnieć, że kodeks opracowywaliśmy w sposób partycypacyjny i trwało to rok. I to był niejako ten proces uświadamiania i edukacji. I niestety, tak jak pan rektor mówi, w tym wypadku trzeba zrzucić na pandemię, bo kiedy go przyjęliśmy w grudniu, to potem w marcu zaczęła się pandemia i no, wartości są ważne, ale inne rzeczy w tym momencie były jednak ważniejsze i trochę te dwa lata, ten okres, no, kiedy się skupiliśmy na tej pandemii, był okresem, kiedy trochę zapomnieliśmy o tym dorobku całorocznym budowania wartości, ale tak jak wszyscy tutaj podkreślali, to jest coś, co sami wybraliśmy, coś, co jest niejako naturalne wpisane w to, czym się zajmujemy i nie możemy mówić, że jak Piotr zauważył, że nie postępujemy uczciwie, nie współpracujemy, nie jesteśmy profesjonalistami, no bo to jest coś, co nie mówimy prawdy, bo to jest coś, co jest naturalne dla tego, co na co dzień robimy. Proszę Państwa,
ja jeszcze chciałbym zabrać głos, bo jakoś nie mogę tutaj tej rączki znaleźć dzisiaj.
To tak,
proszę Państwa, ja tylko chciałem jedną rzecz tutaj podkreślić, że w momencie, kiedy tak myślałem dosyć długo, jak ten kodeks ma wyglądać i w ogóle nad sensem wprowadzania kodeksu na naszą uczelnię, to przyświecała mi jedna myśl, że on ma mieć jakby pewne działanie profilaktyczne. To znaczy właśnie przed jakimiś decyzjami, no warto byłoby się zastanowić, czy one są jednak zgodne z tym, co jest zawarte w kodeksie. No niestety jest tak, że my często podejmujemy te działania czy intuicyjnie, czy bezrefleksyjnie. No i w jakiejś tam grupie, procencie osób zdarzają się właśnie jakieś wykroczenia. No i wtedy niestety właśnie jakby ex post te sprawy wpływają do rzecznika i do Komisji Etyki, ale jako przewodniczący Komisji Etyki, a na pewno też doktor Ewa Jastrzębska też życzyłaby sobie, żebyśmy mieli jak najmniej takiej pracy, czyli wykazywania niezgodności właśnie tych decyzji i działań z kodeksem. Także zawsze no, lepiej przed jakimiś trudniejszymi sprawami, kiedy pojawia się takie czerwone światełko. Etycy biznesu mówią tutaj o wkraczaniu na kruchy lód. Wkraczaniu na kruchy lód. I wtedy kodeks może pokazać, że właśnie musimy wyjść na jakiś twardą drogę, gdzie jest bardziej bezpiecznie, czy właśnie jak mamy tę metaforykę boi, to żeby wrócić na te miejsce, gdzie jest grunt, prawda? I ten kodeks to bardzo ładnie zapewnia, bo pokazuje nam te wartości, których no, nie powinniśmy przekraczać i naruszać. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zapraszam. Mamy tutaj kolejny głos.
Pani profesor Morawska.
Tak. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że uczestniczę w tak ważnym i ciekawym spotkaniu. Cieszę się, że tak ważne inicjatywy są podejmowane na uczelni, ponieważ jestem ostatecznym beneficjentem działań niezgodnych z kodeksem etyki jako przewodnicząca komisji dyscyplinarnej. Także bardzo cieszę się. Ja nie mam żadnych pytań. Chciałam właśnie powiedzieć, że doskonale, że cieszę się, że takiej uczelni pracuje, gdzie tak ważne inicjatywy są podejmowane.
Bardzo dziękujemy za ten głos.
Dziękujemy pani profesor.
Proszę Państwa, ostatnie minuty dzisiaj zachęcam. ważny temat. Można tutaj trudnych kwestii dotknąć. Etyka, proszę Państwa, to z reguły ciężkie dylematy. Więc wykorzystajmy okazję, że jest z nami Pan Rektor i zadajmy mu te trudne pytania.
Dlatego mamy tak wspaniałą Panią Rzecznik i tak wspaniałą komisję, żeby do której mamy zaufanie, że na pewno, proszę Państwa, zostanie to obiektywnie zawsze ocenione, bo to zresztą rozmawiałem wielokrotnie i z panem profesorem i z panią doktor i z innymi, że proszę Państwa, bardzo łatwo jest skrzywdzić drugą osobę. I ja wiem, że mam 100% zaufania i wiem, że ani pani rzecznik, ani komisja tak będą na pewno postępować, żeby właśnie nie skrzywdzić drugiej osoby, bo ta krzywda jest chyba tu najważniejszym zagrożeniem, że rzeczywiście kogoś skrzywdzić jest bardzo łatwo, a nie o to chodzi. Więc mi odpowiada to podejście pana profesora, że jednak jest to chętnie edukacja, a nie jakieś stanie, prawda, i pilnowanie, czy ludzie dobrze postępują.
Zapraszamy kolejny głos, pani doktor Beata Marciniak. Bardzo proszę.
Witam serdecznie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie w ogóle tego tematu. Głównie rozmawiamy o kodeksie etycznym w kontekście naszej pracy dydaktycznej. Ja natomiast mam pytanie odnośnie naszej pracy naukowej, ponieważ wiemy, że na wielu uczelniach, na pewno za granicą, funkcjonują również komisje etyczne, które oceniają projekty badań empirycznych. Co więcej, czasami chcąc publikować za granicą, oczekuje się od nas tego, że udokumentujemy, że nasz projekt podlegał ocenie właśnie realizowanej przez taką komisję. Chciałam zapytać, czy mają Państwo w tym zakresie też jakieś plany, bo ja wiem, że to jest bardzo duży temat i niezwykle złożony i trudny, ale być może ta przyszłość będzie tego wymagała, więc byłabym wdzięczna za pytanie. Dziękuję bardzo.
Odpowiadam, bo dyskutowaliśmy na ten temat też. Ponieważ na razie, proszę Państwa, nie chcemy mnożyć tych komisji, bo w sumie się sami pogubimy w tych komisjach. Więc tutaj ustaliliśmy na razie, że właśnie komisja do spraw etyki będzie pełniła taką funkcję odnośnie badań naukowych. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba i zasada, no to stworzymy następną komisję. Natomiast ja osobiście jestem przeciwny tworzeniu mnogości ciał, bo wtedy dopiero my jako społeczność się pogubimy, co do kogo zgłaszać i dlaczego.
Panie profesorze, proszę powiedzieć kilka słów na temat, jak wygląda procedura zgłaszania i czym się komisja zajmuje.
Dziękuję, Ewa. Właśnie zrobiliśmy coś takiego, że powołałem taki zespół 3 osób, które będzie robiło ekspertyzy z naszej komisji i potem na ogólnym zebraniu dyskutujemy nasze stanowisko. A procedura jest dosyć łatwa, tylko no, ze względu na te okoliczności, że ktoś chce dostać właśnie tę opinię na wczoraj i to jest bardzo trudne, więc my mamy 14 dni od wpłynięcia wniosku do pani Ani Kotlińskiej. Pani Anna Kotlińska jest naszym sekretarzem naszej komisji. Tam trzeba do komisji złożyć wniosek i z odpowiednimi materiałami i my mamy 14 dni na odpowiedź. I myślę, że to jest dobra procedura, która się sprawdza.
Proszę Państwa, ja przepraszam, ale muszę skończyć, bo otwieram następne webinarium. Rola rektora też jest taka, że otwiera i zamyka, więc bardzo mi było miło, ale już tutaj muszę podziękować. I bardzo
to ja zamknę, panie rektorze, żeby miło, pan...
Tak, miło i dziękuję państwu za to, że chcieliście spędzić tam godzinę i porozmawiać na temat etyki, profesjonalizmu. Myślę, że to zagadnienie jest bardzo ważne i bardzo istotne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie rektorze.
Dobrego dnia. Święta i nowy rok. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Proszę państwa, ja też państwu dziękuję za udział, za pytania. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie poświęcone kolejnej wartości. Tak jak mówiliśmy, dzisiejszym spotkaniem w grudniu rozpoczęliśmy cykl poświęcony naszym wartościom. To też jest forma edukowania w tym zakresie. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, no bo to jest coś, co jest kluczowe. Życzę miłego dnia. I mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.
Dziękujemy, do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję bardzo również.
Dziękujemy. Jest jeszcze kilka osób, które... Grzegorz, zostań chwilkę.
Tak, oczywiście, zostanę.
Tylko poczekaj, właśnie chcę wyrzucić niektórych. Może nie do końca. Chyba zostaliśmy już sami, z tego co się orientuję. Słuchaj, ja właśnie siadam i zaczynam się zastanawiać, jaki mógłby być, mogłaby być treść naszych życzeń. Bardzo mi się podoba twój pomysł z choinką i powiem szczerze, żeby się tak nastroić świątecznie, to zacznę od zrobienia. Tak sobie pomyślałam, ale nie będę ci opowiadała, będziesz też miał niespodziankę, jak zobaczysz. I coś tam napiszę, ale sobie pomyślałam, że może nie będę w tej treści pisała, jak te wartości nam mogą podpowiedzieć, jak postępować w święta, żeby tak nie było znowu nachalnie, te wartości przemycimy w tej choince, tylko po prostu jakieś standardowe życzenia, takie no standardowe, jakieś takie fajniejsze. Więc ja coś napiszę, potem zobacz, może to skleimy albo przepleciemy.
Ewik, zrób ten projekt choinki, bo ja to jestem słaby technicznie, ale to jest
zrobię,
bardzo,
oczywiście. Zobaczysz, będzie super. Postaram się dzisiaj wysłać, bo podoba mi się pomysł i nie mogę się doczekać, żeby dłubać.
Wiesz, i najważniejsze to jest to, że to nie potrzeba nikogo zatrudnić do tego, prawda? No bo taki drugi pomysł, że będzie albo będzie rzucał śnieżkami, albo prezentami Święty Mikołaj, gdzie będą tak, napisy wartości, no to musiałby ktoś zrobić nam. A tak to mamy.
Znaczy wiesz co, on jest, ja dlatego napisałam, że on jest obłożony, bo ja mam teraz takie dwie rzeczy do opracowania graficznego, no to przez tydzień nie dostałam żadnej odpowiedzi na maile nawet, rozumiesz? Więc,
no rozumiem, tak.
No, więc myślę, że i to jest jeszcze taki raport uczelniany, więc się nie mogę przebić, a jakbyśmy powiedzieli, że chcemy grafikę dla naszej dwójki, to sądzę, że w ogóle nie ma szans. Więc no, ja popróbuję, mam nadzieję, że to nie wyjdzie chałupniczo, najwyżej jak wyjdzie nie najładniej, to zrezygnujemy, ale idea mi się strasznie podoba. Dobra, Grzesiu, to jesteśmy w kontakcie.
No, trzymaj się.
A, słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Ciągnie się sprawa Malika. Słyszysz mnie?
Poczekaj, bo tutaj ktoś jednak jest jeszcze na tym.
Nie.
Wiesz? MP jest u mnie napisane. Nie wiem.
No, dobra, ciebie... to może nie gadajmy. Według
to
mnie
nie z mailu, dobra?
To nie ma. Dobra, to trzymaj się. Okay. Miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.
Cześć, hej. Coś dzisiaj dziwnie jest. Czekaj, muszę to zamknąć jeszcze.